zechcecie skłonić głowy jeszcze do krótkiej modlitwy, zapraszam was, drodzy. Ukochany Panie, chcemy teraz skupić się na Twoim Słowie, na Twoim poselstwie. Jakże gorąco proszę, abyś był pośród nas, abyś pobłogosławił każdą chwilę i abyś sprawił, Panie, że będziemy mogli zgłębiać Twoją prawdę, przygotowywać miejsce zawsze otwarte dla Ciebie w naszych sercach i iść swoim śladem, aż powrócisz. Prosimy o to. Ja proszę o mądrość w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. To było wiele lat temu, kiedy moim zwyczajem w Polsce w jednym ze zborów prowadziłem serię spotkań ewangelizacyjnych. Seria obejmowała szereg spotkań, a wśród nich była oczywiście także sobota, a więc kiedy spotkałem się przy wyjściu z kościoła w sobotę po nabożeństwie i żegnałem z pewnym bratem, nie widząc go na wykładach, nachyliłem się i powiedziałem: bracie drogi, zapraszam serdecznie na wieczorne spotkanie. Ten brat nachylił się do mojego ucha i powiedział: bracie, ja to wszystko znam i wszystko wiem. W takim razie nachyliłem się i do niego i szepnąłem mu do ucha: to nie zapraszam cię, nie przychodź, znowu będę mówił o czymś znanym. Faktycznie tak nam się często wydaje, że wszystko wiemy, wszystko znamy i wszystko jest dokładnie tak, jak mamy opanowane, nie mamy się czego obawiać. Ostatnio, jak pamiętacie, omawialiśmy poselstwo do zboru Laodycei. Powód, dla którego zdecydowałem się na to, jest bardzo prosty. Po pierwsze, dlatego o tym mówiliśmy, abyśmy byli wszyscy świadomi, że to poselstwo jest dla nas. A ja jestem świadomy, że dla mnie, i pomyślałem: Panie, jeśli znam to poselstwo tak dobrze, że mogę cytować je z pamięci, a równocześnie mówisz, że jest to dla mnie, spraw, bym studiując je jeszcze głębiej mógł zrozumieć coś więcej. I jestem wdzięczny Panu Bogu, że faktycznie coraz lepiej je pojmuję i coraz bardziej zdaję sobie z niego sprawę. Jestem wdzięczny Panu Bogu za to, moi drodzy, że Pan pozwolił mi, abym ostatnio mówił o kilku sprawach. Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że poselstwo to jest do zboru laodycejskiego. Do zboru Laodycei jest ono ostatnim poselstwem. A zatem jest to ostatnie poselstwo przygotowawcze i apelujące do wszystkich członków Kościoła Bożego. Po drugie, starałem się powiedzieć o tym, że jest to poselstwo do Jego Kościoła, a nie do ludzi, którzy Pana jeszcze nie znają. To jest poselstwo, które Bóg kieruje do Jego Kościoła, tylko do Jego Kościoła. I w końcu, po trzecie, starałem się wam powiedzieć ostatnio, że w ostatnim okresie historii tej ziemi Kościół składać się będzie nie tylko z dwóch grup ludzi, tych, którzy znają Boga i którzy znają Jego charakter, i tych, którzy nie znają Pana i nie znają Jego charakteru. Faktycznie to nas szokuje, prawda? Jak można mówić, będąc chrześcijaninem, że nie znam Pana? Czy jest to w ogóle coś takiego możliwe, realne? Ale pozwólcie, jeśli skieruję waszą uwagę na rozdział 7 Ewangelii Mateusza, gdzie jeden krótki tekst brzmi tak: wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Szokujące. A popatrzcie na 25 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie znowu mamy prawie że te same słowa. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. W Piśmie Świętym możemy znaleźć bardzo wiele różnych definicji Kościoła. Oczywiście wiemy, że Kościół czasami i w Biblii przedstawiony jest jako budynek. Innym razem, co częściej, i tak to rozumiemy, jest przedstawione jako mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, gdzie On jest głową, ale jest to Kościół niewidzialny. I w końcu jest także wyraźnie mowa o Kościele zorganizowanym. Dlaczego o tym mówię w tej chwili? Dlatego, że zastanawiam się, jeśli poselstwo laodycejskie jest do kościoła ostatnich dni, to do którego z tych trzech kościołów? No oczywiście pierwszy budynek odpada, ale czy ogólnie do całego kościoła, tego kościoła niewidzialnego? Czy może tylko do kościoła zorganizowanego? o jaki Kościół chodzi. Niektórzy mówią, jeżeli przyjmiemy głęboko do serca poselstwo do Laodycei, które mówi tak wiele o tym, czego nam brakuje, o naszej letniości, to powstaje znowu kolejne pytanie i to bardzo poważne. Czy przypadkiem Kościół wobec tego nie upadnie? Tu mam dla was pocieszające słowa. Ellen White w Wybranych poselstwach, w tomie drugim, napisała takie krótkie zdanie. Może się wydawać, jakby Kościół miał upaść, lecz on nie upadnie. Fantastyczne, nieprawdaż? Mamy gwarancję tego, że Kościół nie upadnie. W takim razie pamiętajmy, że we wszystkich wiekach historii Kościoła chrześcijańskiego byli ludzie, którzy byli w 100% oddani Bogu, którzy byli absolutnie poświęceni dla Niego i służący Jemu. To nie znaczy, że byli bezgrzeszni. O nie. To znaczy tylko, że polegali na Bogu tak bardzo, iż mogli liczyć na Niego w każdej chwili, zawsze. I nikt ich nie przemógł. Dlaczego dodałem, że nie byli bez grzechu? Dlatego, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, jak mówi nam Słowo Boże. To tylko perfekcjoniści chcą nad wszystkim zwyciężać. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Pamiętajmy o tym, że najważniejszym zwycięstwem, które należy do nas, jest zwycięstwo nad naszym własnym ja. A zwycięstwo nad własnym ja oznacza zwycięstwo nad poleganiem tylko na sobie samym. I to jest tak bardzo ważne. Ale w tym momencie musimy zdawać sobie sprawę, że to jest, zdaje się, cecha zboru laodycejskiego. A zatem, jeżeli zbór laodycejski ma w czymś problem, to ma problem właśnie z własnym ja. Zbór laodycejski nie jest zborem słabym. Jest to zbór zaangażowanych ludzi, pracujących, działających, oddanych całym sercem tej służbie. Nad jednym tylko nie może zdobyć zwycięstwa. Nad własnym ja. I dlatego zdecydowałem, aby dzielić się z wami dzisiaj dalej tą bardzo ważną sprawą. Nie mamy za wiele czasu. Może tylko jeszcze trochę czasu. I nie wiedząc jak wiele, możemy spodziewać się, że przyjdzie taki moment, kiedy już niewiele będzie można zrobić. Jeśli sięgniemy do proroctwa Amosa, do 8 rozdziału, możecie zauważyć, że Amos pisze bardzo mocno o czasie końca. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się będą z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. Niesamowite, prawda? Faktycznie na temat czasów samego końca moglibyśmy mówić w różnych elementach i wymieniać mnóstwo charakteryzujących je różnych rzeczy. Ale pozwólcie, że zwrócę wam uwagę na 5 ważnych rzeczy, które cechują Kościół ostatnich dni. Oto rzecz pierwsza. Ostatnie dni będą dotyczyły osobistych przeżyć wewnętrznych od teraz aż do przyjścia Jezusa. I to stanie się przez przyjęcie i zrozumienie poselstwa sprawiedliwości przez wiarę. To faktycznie powinienem podkreślić na waszych ekranach i to podkreślić na czerwono. To poselstwo, o którym tak wyraźnie mówiliśmy ostatnio i które jest cechą poselstwa, które Bóg kieruje do zboru laodycejskiego. To poselstwo o sprawiedliwości Boga. To poselstwo, które mówi o tym, kim jest nasz Bóg i jakim jest nasz Bóg. Znajomość Boga jest faktycznie znakiem, koniecznym warunkiem w naszych dniach. Jest tym tak zwanym, jak Rzymianie mówili, sine qua non, warunkiem nieodzownym do wykonania. Mówiliśmy także, możemy powiedzieć także o tym, że moi drodzy, ostatni okres czasu historii naszej ziemi to poselstwo, które sprawi, że niektórzy ludzie będą mocno wstrząśnięci, ale nadal będą oporni. Będą poruszeni tym, co dzieje się wokół nich, ale wciąż będą mieli problem z tym, aby stanąć po stronie Bożej bezgranicznie, całkowicie we wszystkich działaniach i we własnym postępowaniu. To jeszcze nie wszystko. Po trzecie, ostatnie czasy to są czasy, w których pojęcia dobrze nam znane, tak zwanego głośnego wołania i pojęcie późnego deszczu. Wszystko wiemy na ten temat, prawda? To coś, co poruszy wieloma ludźmi, którzy okażą się zwycięzcy, którzy zatroszczyli się o to, aby naprawdę poznać naszego Boga. To jest także kolejna cecha ostatnich dni. Ale chodźmy jeszcze dalej. Ostatnie dni cechować się będą także tym, że ta sytuacja poruszenia takiego, jednej strony mamy ludzi opornych, z drugiej strony mamy ludzi absolutnie otwartych, poruszonych tym poselstwem. Ta sytuacja doprowadzi do wściekłości diabła, który w szczególny sposób przypuści atak na lud Boży. To spowoduje tworzenie się dwóch grup ludzi. Gorących i zimnych. I w końcu, moi drodzy, wtedy nastąpi coś, co zostało określone jako noc trwogi Jakuba. Ale zaraz po tej nocy trwogi Jakuba nastąpi przyjście naszego drogiego Pana Jezusa Chrystusa na obłokach w wielkiej chwale. A to przecież jest całą nadzieją chrześcijan. To jest nasza nadzieja, którą powinniśmy stale pielęgnować. Jak to będzie faktycznie wszystko wyglądało? Chciałbym teraz, kochani, zaprosić was, abyście uruchomili swoją wyobraźnię. Chcę podzielić się z wami pewną historią, wymyśloną historią. Ale historią, którą zaczerpnąłem od jednego z moich ulubionych mówców, który bardzo lubił tego rodzaju różne historie. Spróbujcie sobie wyobrazić, że to wy jesteście bardzo starymi ludźmi, ale bardzo bogatymi, którzy mają ogromne bogactwo i złoto, i srebro, i trzody zwierząt. Wy jesteście właśnie takimi ludźmi. Macie także swój wspaniały dom, wspaniały prawie że pałac, w którym mieszkacie, ale jesteście tam sami. Macie co prawda 10 dzieci, ale dzieci dawno już wyszły z domu i rozpoczęły własne rodzinne życie. Są zajęci nie tylko biznesem, nie tylko swoimi sprawami życiowymi, ale także swoimi przyjemnościami, zabawami, rozkoszami i zapomniały dzieci o was. Dzieci nie telefonują do was, nie piszą do was żadnego listu, nie utrzymują żadnego kontaktu, są po prostu tak zajęci swoim życiem. A wy świadomi jesteście, że faktycznie to, co was czeka, to skończycie na tym pobliskim cmentarzu, który wkrótce będzie musiał znaleźć miejsce także i dla was. Nie jest tak dlatego, moi drodzy, że jesteście niedobrzy dla swoich dzieci, ale dlatego, że one po prostu zaabsorbowane swoim życiem zupełnie o wszystkim, o was przede wszystkim zapomniały. Ale nagle pewnego dnia pojawił się ciężki atak serca. I ku waszemu zdumieniu wszystkie 10 dzieci znajduje się wokół was. Wszystkie dzieci starają się dostarczać wam najlepsze lekarstwa, starają się ściągać najlepszych lekarzy, robić wszystko, co można tylko, żebyście z powrotem wrócili do zdrowia. A wy na ile potraficie pozbierać siły i pozbierać swoje myśli, zaczynacie myśleć, co się stało. Czyżby zabrakło im pieniędzy? Czy zabrakło im może gazu w domu, opału, jedzenia? Co się stało, że nagle wszystkie ożywiły się tak bardzo i są wokół was? Aż w końcu teraz dopiero doszły do wniosku, że zabraknie im bardzo wielu rzeczy, kiedy wy odejdziecie. Tyle historia. 25 rozdział Ewangelii Mateusza zawiera bardzo znaną nam przypowieść o 10 pannach, o 10 dzieci. Ta przypowieść opowiada nam rzeczy, które są niesamowite. Spróbujmy to przenieść teraz, tą opowiadaną historię na nasze czasy. Stary człowiek to faktycznie Bóg Ojciec. Bóg nasz Ojciec. On wcale nie znajduje się na łożu śmierci. O nie, on żyje wiecznie, bo jest miłosiernym, kochającym, troskliwym, wspaniałym Ojcem. Ojciec ma złoto, ojciec ma srebro, ojciec ma wszelkie trzody na tysiącach zbóż, ma absolutnie wszystko, nad wszystkim panuje. Nasz Bóg Ojciec jest także stary. O, to nieładnie brzmi. Powiedzmy, jest wiekowy. Ma swoją historię, ale nie jest stary, dlatego że żyje wiecznie i żyć będzie zawsze, bo jest wieczny. Kto jest zatem stary? Ten świat jest stary. Ten świat jest stary może nie tyle wiekiem, ile odstępstwem od Boga. Ten świat jest stary i jest ciężko chory na atak serca, a być może nagle przyplątał się także jakiś rak, być może jeszcze przyplątały się choroby płucne i wiele innych problemów zdrowotnych. Ten świat jest straszliwie chory. Ktoś powiedział, że świat ma tak słabe serce, że chyba już nie przetrzyma kolejnego ataku. To wszystko sprawia, że coraz mniej mamy złudzeń, że świat z tego wszystkiego wyjdzie. Do tego jeszcze mamy przekonanie, że koniec wcale nie jest tak odległy. Tak, stan tego świata znamy na co dzień. Wiemy doskonale, że niszczy go wiele rzeczy, że niszczy go rak nieprawości, że niszczy go rak łamania prawa na każdym kroku, że fałszywe doktryny religijne, które się pojawiły, niszczą go w coraz większym stopniu, że stan świata jest beznadziejny. I zdajemy sobie sprawę, bo historia nas uczy o tym, że mieliśmy już różnego rodzaju doświadczenia na tym świecie. Pierwsza, druga wojna światowa przekonały nas o tym całkiem dobrze, a nawet nie chcę myśleć, co by było i jakiej broni używano by w trzeciej wojnie światowej, gdyby do niej doszło, czy w czwartej. Świat jest chory. Nie mamy co do tego żadnej wątpliwości, ale mamy bardzo bogatego Ojca. I to jest cudowne. Ojca, który nigdy się nie starzeje. Ojca, który nigdy nie jest obojętny na kogokolwiek z nas. Ojca, który za wszelką cenę chce wychodzić nam naprzeciw i pomagać i służyć w jakikolwiek sposób. On widzi naszą panikę. I nasz Ojciec jest tym, który także zastanawia się nie nad tym, co On zrobi, ale co my zrobimy. Jaką decyzję my postaramy się podjąć. Przypowieść o 10 pannach, jak widzicie w tej chwili na ekranie, napisałem to bardzo wyraźnie, jest bardzo często łączona z listem Chrystusa do zboru w Laodycei. Wiecie dlaczego? Bo oba miejsca dotyczą dokładnie ostatnich chwil tuż przed powrotem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zresztą, skoro mówię już o tej przypowieści, przeczytajmy pierwszy werset 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy tam słowa takie. Wówczas z Królestwem Niebieskim będzie tak, jak z 10 pannami, które wziąwszy swe lampy, wyszły na spotkanie oblubieńca. To takie proste się wydaje. 10 panien, które należą do naśladowców Jezusa. 10 panien, które są wierzącymi paniami. 10 panien, które przyjęły do swoich serc obietnicę powrotu oblubieńca. 10 panien, które przygotowują się na spotkanie z oblubieńcem. I 10 panien, które wzięły swoje lampy, nalały do nich oleju i ruszyły na spotkanie oblubieńca. To było 19 sierpnia, kiedy na łamach czasopisma Arabian Herald Ellen White umieściła taki krótki cytat. Często odnosiłam się do przypowieści o 10 pannach. 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. Ta przypowieść wypełniła się i wypełni przy samym końcu. Ma bowiem szczególne zastosowanie na ten czas i tak jak poselstwo trójanielskie wypełniło się, pozostanie nadal obecną prawdą aż do końca czasów. Mocny cytat. Tak jak się to częściowo wypełniło, tak nadal się wypełni. Niesamowite. Naprawdę interesujący związek istnieje pomiędzy 10 pannami a Laodyceą. Ten sam stan Kościoła przedstawiony jest tutaj, co i w Laodycei. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli mówiliśmy ostatnio, że przynajmniej 50% musi być Laodycejczyków letnich, żeby poselstwo miało swój sens, to w przypadku przypowieści o 10 pannach mamy rachubę bardzo prostą. Było ich równe 10, z czego 5 określonych jest za głupie. 5 to, nie wiem, czy dobrze liczę, ale prawdopodobnie 50%. To znaczy, że połowa z nich nie jest świadoma tego, jakie ma braki. Skupmy się na chwileczkę nad zastanowieniem, na czym polegała bezmyślność, żeby już nie mówić o głupocie, tych 5 panien, które miały problem. Wiecie na czym? Na powierzchowności ich religii. Na powierzchowności ich wyznawania. O tak, one były regularnie w kościele, na każdym nabożeństwie. O tak, one były zaangażowane. O tak, one mówiły, że czekają na przyjście Jezusa Chrystusa. Tak, one wzięły lampy, nalały oleju i wyszły na spotkanie oblubieńca. W czym zatem problem? Dlaczego mówimy o tym jako o prawdziwym problemie? Pozwólcie, że na ten temat przypomnę wam, iż znajduje się cały jeden ostatni rozdział książki Przypowieści Chrystusa. W tej książce znalazłem niesamowite zdania. Pozwólcie teraz na cytat właśnie jednego z nich. Ludzie, których obrazem są bezmyślne panny, to nie obłudnicy. Oni cenią prawdę, przyjęli ją, pociągają ich wierzący, ale jednego im brak. Nie zezwolili Duchowi Świętemu pracować nad sobą. Nie padli na kamień, na Jezusa Chrystusa, nie roztrzaskali o Niego swej starej natury. Duch działa w granicach zakreślonych przez człowieka i według ich tworzy nową naturę. Ludzie, których przedstawiają głupie panny, zadowalają się działaniem powierzchownym. Nie znają Boga, nie studiowali Jego charakteru, nie mają żadnej z Nim łączności, nie ufają Mu, nie wiedzą, jak wznieść ku Niemu wzrok, jak żyć. Nabożeństwo sprowadzają do czystej formy. Aż strach to czytać, prawda? Zauważyliście, że wciąż pojawia się jeden bardzo istotny element. To są ludzie, którzy nie znają Boga. Wcale się temu nie dziwię. Pan Jezus powiedział, a to jest żywot wieczny, abyście poznali jedynego prawdziwego Boga. A zatem jednoznacznie całe życie wieczne, cała nasza przyszłość, całe nasze zbawienie zależy od znajomości Boga. A znajomość Boga bierze się z przebywania z Nim, a nie z przeczytania raz tylko na Jego temat. Znajomość Boga bierze się z przebywania z Nim, poznawania Go stale i stale i coraz głębiej i więcej. I to jest problem Laodycei. Ci ludzie nie znają Boga, nie studiowali Jego charakteru. Głupie panny nie znalazły czasu, aby rozmyślać o Chrystusie i o Jego naturze. Nie miały z Nim żadnej wspólnoty. Dlatego nie wiedziały, jak żyć. Ich służba dla Boga przybrała tylko pewną zewnętrzną formę. Tylko pewne przyzwyczajenia powodowały nimi cały czas, że przychodziły do kościoła. Powiem wam, moi drodzy, że jedno, co szokuje, iż czytamy nagle, że wszystkie panny zdrzemnęły się i zasnęły. Powiecie, zasnąć i czekać na Jezusa i spać? Jak to w ogóle jest możliwe? A jednak dla silnych ludzi będzie to całkiem łatwe, bo formalnie praktykowali wszystko przez cały czas i ta formalność pozostała przy nich przez cały czas i nadal im towarzyszy. Myślicie, że to jest coś, co wystarczy, aby znaleźć się blisko Zbawiciela? To było wiele lat temu, kiedy w pewnym mieście w Polsce znalazłem się przy łożu umierającej naszej drogiej siostry. Znałem tą siostrę od wielu lat. Faktycznie nie tylko znałem, podziwiałem ją. Zaangażowana we wszystkich częściach naszych nabożeństw. Chętna do służenia, bardzo zainteresowana misją. Faktycznie przez cały czas żyjąca z całym sercem dla sprawy pańskiej. Ale kiedy siedziałem przy jej łożu, byłem przerażony słowami, które usłyszałem. Nie miała najmniejszej pewności zbawienia. Nie znała swojego Zbawiciela. I kiedy siedziałem i mówiłem jej, siostro droga, pamiętaj, Jezus Cię tak bardzo kocha. Ja nie wiem, powiedziała pastorze, nie mam takiej pewności. Jak to możliwe, że można być w kościele tak zaangażowanym, a równocześnie nie mieć pewności, na której Bogu tak bardzo zależy? To też chwała Bogu, że wielkim odkryciem jest to, gdy ludzie nagle dochodzą do wniosku, że ich determinacja i siła woli nie wystarczą w najmniejszym stopniu dla osiągnięcia zbawienia. Tak więc, moi drodzy, zwróciliśmy uwagę na głupotę tych pięciu pań, pięciu panien. I wiemy, na czym ona polegała. Nie polegała na bezczynności. Nie polegała na obojętności. Polegała na nieznajomości Pana, na formalizmie i powierzchowności ich religii. Ale teraz chciałbym, abyśmy pomyśleli o tych mądrych pannach. Co charakteryzowało te kobiety i w jaki sposób? Miały olej. A co reprezentuje olej? Pamiętamy dobrze? Olej, moi drodzy, jak wiemy, reprezentuje Ducha Świętego. Reprezentuje Jego działalność w naszym życiu. I pamiętajmy, że właśnie przez Ducha Świętego przychodzą wszystkie błogosławieństwa, których potrzebujemy w naszym życiu. Absolutnie wszystkie. Zatem jeszcze raz tekst, do którego odwołałem się przed chwilą, z Ewangelii Mateusza 25:5. A gdy oblubieniec się opóźniał, wszystkie ogarnęło znużenie i posnęły. Zwróćcie uwagę na to, bo to bardzo istotne, że wszystkie posnęły. Oczywiście, że powstaje pytanie, jak mądrzy ludzie oczekujący najważniejszego w ich życiu wydarzenia mogą zasnąć. Mogą, jak się okazuje. Ale mnie zainteresowała jeszcze jedna rzecz w tym wersecie. Gdy oblubieniec się opóźniał. Jak to należy rozumieć? Bóg, który zwleka? Dla mnie Bóg jest tak precyzyjny, tak dokładny we wszystkim, tak perfekcyjny, że jest rzeczą niemożliwą, aby u Boga było opóźnienie lub przyspieszenie. U Boga wszystko dzieje się o czasie. Zresztą zwróćcie uwagę na jeden drobiazg. Popatrzyłem sobie do internetu i zapisałem dokładnie te rzeczy. Ziemia potrzebuje jeden rok na okrążenie Słońca po swojej orbicie. Ten rok sprawia, że faktycznie Ziemia obiega Słońce w 365 dni, 6 godzin, 9 minut, 9 sekund i 54 setne sekundy. Czy wyobrażacie sobie, kochani, że nigdy ani o 1/100 sekundy szybciej, ani o 1 sekundę wolniej. Zawsze tak samo. I zawsze z prędkością około 30 km na sekundę. A tu nagle czytamy, że oblubieniec się opóźniał. Jak to rozumieć? Dlaczego się opóźniał? Czy jest możliwe opóźnienie u Zbawiciela? Wiem, na pewno w tej chwili kojarzycie drugi list Piotra, 3 rozdział i werset 9, gdzie jest napisane, że Pan Bóg nie zwleka ze swoim przyjściem. I dodane jest, ale okazuje cierpliwość. To niezwykle ważne. Pamiętajmy, że owo opóźnianie oblubieńca, czy zwlekanie, jak inne przekłady mówią, nie ma nic wspólnego z przesunięciem planowanego czasu, a raczej ze stanem tych, którzy na niego oczekują. Przekonuje mnie o tym choćby tekst znajdujący się w Księdze Objawienia w 11 rozdziale, gdzie 18 werset na samym końcu tego rozdziału mówi: i popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi. I oddawanie zapłaty sługom Twoim, prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenie tych, którzy niszczą ziemię. Zauważyliście? Kiedy doszedł koniec czasu i kiedy wszystko się wydarzyło, nie ma opóźnienia. Bóg zdecydowanie przychodzi i interweniuje. Tak więc, gdy czytamy o zwlekaniu Pana, to nie dotyczy tyle czasu, jaki wskazuje nam zegar na ścianie, ale stanu, w jakim znajdują się ludzie na ziemi. I jeśli mamy takie miejsca, które sugerują jednoznacznie, że nasz Pan także, że my naszym życiem możemy przyspieszyć przyjście Pańskie, to znaczy naszą gotowością, w tym momencie całkowicie rozumiemy, jak pojmować owo okazywanie cierpliwości, o którym Piotr mówi tak wyraźnie. I jeszcze jedno. Wszystkie panny posnęły. Jedyny sposób zrozumienia tego jest to, że mądre panny czuły się poza jakimkolwiek niebezpieczeństwem upadku. Miały zapas oleju, miały wszystko, co trzeba było mieć w tamtym momencie. Ciekawą rzeczą może stać się także porównanie wyjścia Izraelitów z Egiptu do ruchu adwentowego w XIX wieku. Ktoś dokonał takiego porównania i to było bardzo interesujące. Nie wiem, czy zauważyliście, co się wydarzyło. Popatrzmy na Izraelitów wychodzących z Egiptu. Chodzili przez 40 lat po pustyni. Dlaczego? Tylko ze względu na niewiarę. Tylko ze względu na niepoważne traktowanie Boga i nieznajomość Boga na tyle, na ile powinni Go znać. I przypominacie sobie, co stało się wtedy? To byli wszystko ci, którzy byli 40 lat i wyżej. Dlatego, że ci, którzy mieli 40 lat i mniej, przejęli pałeczkę i to oni weszli do ziemi obiecanej, wierząc Bogu, ufając Mu i idąc za Jego śladem. A porównajmy to z ruchem adwentowym. Wszyscy byli ponad 40-letni, kiedy nagle prawda o drugim adwencie stała się tak ważna dla Kościoła chrześcijańskiego na świecie. Ale wszyscy ludzie później przekazali to i wzięli to wszyscy ci poniżej 40, ci młodzi, którzy stali się jakby sztandarową grupą ludzi idącą i prowadzącą do spotkania z Jezusem Chrystusem, który obiecał i który na pewno pojawi się. Tak to jest możliwe, moi drodzy, że mądrzy ludzie zasną podczas długiego oczekiwania na powrót Pana. Ale oni obudzą się na czas i wtedy rozpoznaną bardzo istotną różnicę pomiędzy czasem, gdy chodzili na pustyni formalizmu, ekstremizmu czy rutyny, a czasem, gdy doświadczyli oleju Ducha Świętego, który zaczął wpływać na nich niesamowicie. Szósty werset w tej znanej przypowieści mówi: lecz o północy dał się słyszeć krzyk: oto oblubieniec, wychodźcie naprzeciw. Dalej znacie tę przypowieść dobrze. Tę smutną opowieść. Te smutne słowa, które Jezus wypowiada do pięciu z nich: nie znam was. Natomiast dziwi to, dlaczego oblubieniec przychodzi o północy. Jego przyjście było tak niespodziewane. Niespodziewane zarówno dla mądrych, jak i dla głupich panien. Niespodziewane, no bo o północy raczej wypoczywamy, a nie czuwamy. I to jest coś, co fascynuje mnie niesamowicie. Pozwólcie, drodzy, że bardzo szybko sięgnę do książki Przypowieści Chrystusa, aby przeczytać wam maleńki fragment. Ostatnia wielka próba będzie miała miejsce przy końcu czasu łaski, kiedy będzie za późno wystarać się o coś, co jest potrzebne dla duszy. W czasie zmierzchu ziemskich dziejów czuwa 10 panien. Wszystkie nazywają się chrześcijankami. Mają swoje nazwy, programy, lampy. Wszyscy służą Bogu. Wszystkie wydają się czekać, aż pojawi się Chrystus. Lecz 5 jest niegotowych. 5 da się zaskoczyć. Wystraszone pozostaną poza miejscem radosnego przyjęcia. Najtragiczniejszymi słowami, jakie kiedykolwiek dotarły do uszu ludzkich, będą słowa wyroku: nigdy was nie znałem. Jedynie społeczność ducha, którym gardziliśmy, mogłaby nas połączyć z gośćmi weselnymi. Nie możemy wziąć udziału w uroczystości weselnej. Jej blask mógłby paść na ślepe oczy, jej dźwięk na głuche uszy. Miłość i radość królujące na niej nie znalazłyby odbicia w sercach ogłuszonych hałasem świata. Jesteśmy wykluczeni z nieba, ponieważ nie pasujemy do niego. Odkładam książkę, bo to jest zbyt ciężkie, aby to czytać. Niesamowite. Jest to kryzys, który równocześnie pokazuje gorliwość. Jest to kryzys, który można nazwać przesiewem. Jest to kryzys, który można nazwać najpoważniejszym kryzysem. Czy jest możliwe, moi drodzy, że kiedy Jezus powróci, mądrzy ludzie nie będą się w tym momencie go spodziewali? Czy to jest możliwe, że mądrzy ludzie w tym momencie będą przygotowywali kolejne plany misyjne, kolejną działalność? Czy to możliwe także, aby drzwi zostały zamknięte dla niektórych z tych, którzy czekają na Niego, i to znacznie wcześniej, niż Chrystus się pojawi? Zapewne pamiętacie, że kiedy mówimy na temat sądu, wielokrotnie mówiliśmy o tym, moi drodzy, że w czasie sądu jeszcze jest szansa dla tych, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie, aby przyszli do Niego. ale dla innych, którzy słyszeli o nim, nie ma już szansy. Te pięć panien, które nie było przygotowanych, nagle zwraca się do drugich pięciu i mówi: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Ale w odpowiedzi słyszą: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Potraficie sobie wyobrazić tę scenę? Powiecie, samolubne panny, które nie chciały się podzielić olejem? Nie, one były tylko świadome, że olej ten nie jest do dzielenia się. Olej nie jest do brania darmo, do otwierania serca. Za późno na dzielenie się wtedy, ale teraz mamy pełne możliwości, aby z niego korzystać. Wyobraźcie sobie te panny, które pędzą w tej chwili do miasteczka. Lecą na targ, ale tam nie ma nikogo. Wszystko zostało sprzedane. Lecą do innych centrów handlowych, ale nie ma oleju nigdzie. Nie mogą znaleźć. Przypominam sobie czas, kiedy w Polsce mieliśmy kartki na paliwo. Jak często bywało, że stacje były puste i nie można było kupić do samochodu paliwa, a mieliśmy podróż przed sobą. Trzeba było jeździć z miejsca na miejsce po wszystkich stacjach i szukać, gdzie jest, a potem prosić, żeby nam sprzedano daną porcję paliwa, bo inaczej nie pojedziemy. Tak, drodzy, to niezwykle ważne, abyśmy byli świadomi, że teraz jeszcze olej jest dostępny. Bo kiedy nasz Pan patrzy na te gotowe panny, mówi: chodźcie bliżej, niech popatrzę na wasze twarze. Jakże się cieszę, że jesteście gotowe. Jakże cieszę się, że mogę was przygarnąć do siebie. Będziecie ze mną już przez całą wieczność. Ale dzisiaj wciąż są dwie opcje i wybór należy do nas. Bo drzwi są otwarte i dzięki Jego łasce możemy się zmienić. Odpowiedzmy, drodzy, na Jego miłość. Odpowiedzmy na Jego wołanie. Zauważmy wyciągnięte ręce, z których płyną błogosławieństwa i pragnienie ogarnięcia nas, przyciągnięcia do siebie. Niechby Bóg sprawił, byśmy mogli czuć się tak bezpiecznie. Ukochany Boże, wiem, że jesteś obok nas i że słyszysz to, o czym mówimy, i że czytasz z naszych serc może nasze nawet i rozterki, i pragnienia. Panie, wejdź w nas całkowicie, zapanuj nad nami i prowadź nas. Boże, tak bardzo proszę o to i mocno ufam, że wysłuchasz, że będziesz z nami, że będziesz prowadził, że będziesz błogosławił, że sprawisz, że wypełnimy dzięki obecności Ducha Świętego nasze serca miłością do Ciebie i gotowością na spotkanie z Tobą. My wszyscy, bo to proponujesz, to oferujesz dla każdego z nas. Gorąco proszę o to, Panie, dla wszystkich nas, nawet tych, którzy czują się gotowymi, aby ta gotowość była jeszcze bardziej zakorzeniona, jeszcze pełniejsza. Proszę o to dla siebie, o to, Panie, aby kiedy powrócisz wkrótce, jako nasz oblubieniec, byśmy stali się Twoją Panną Młodą. Błagamy o to, Boże, i ufam mocno, że wysłuchasz, pobłogosławisz przez Chrystusa Jezusa, naszego drogiego Zbawiciela. Amen. Moi drodzy, nie ma się co martwić, jeśli jest dobrze z nami. Zatem śpiewajmy teraz wszyscy razem końcową pieśń, gdy się życia burze srożą. Znacie refren: Pan mnie skryje. Tam śpiewamy zawsze. Pozwólmy Mu na to, ku Jego chwale.